Przy mikrofonie Paweł Bieg. Pora na rozmowę z gościem dnia. W studiu ze mną dzisiaj Jolanta Aniszewska z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. Witam serdecznie.
Witam Państwa, witam Pana.
W niedzielę przypada Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu i to jest właśnie temat naszej rozmowy, bo Holokaust jest w grupie tych zjawisk związanych z II wojną światową, o której napisano no prawie wszystko, prawie, bo ten temat nigdy chyba się nie wyczerpie. To miliony osobistych tragedii. Po latach te miliony wciąż szokują. Ciężko uwierzyć, że te bestialskie mordy na przemysłową skalę działy się tak niedawno i tak blisko nas. Pytanie o motywację eksterminacji całego narodu wciąż pozostaje otwarte, bo ciężko objąć to ludzkim umysłem. Gdzie historycy upatrują faktycznej genezy Holokaustu?
To strasznie trudne pytanie. Oczywiście my możemy wymienić bardzo wiele przyczyn takich wynikających z sytuacji, która panowała w ówczesnej Europie, z sytuacji w samych Niemczech, tak? I możemy to analizować i takie analizy znajdą także uczniowie, choćby na kartach podręczników historii. Ale tak naprawdę znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego doszło do tak ogromnego zła, dlaczego doszło do takiego przemysłu zagłady, czy do dołu śmierci, jest pytaniem, które wymyka się ludziom. My nie potrafimy na nie odpowiedzieć. Nie potrafimy znaleźć jej odpowiedzi. Ja myślę, że my jej nigdy nie znajdziemy. Chyba najbliżej była niemiecka filozofka, Żydówka zresztą z pochodzenia, Hannah Arendt, która była korespondentką na procesie Eichmanna. I napisała swoją książkę właśnie o tym procesie i napisała w podtytule tej książki o banalności zła. Czyli zło może zrodzić się wszędzie. Może zrodzić się w każdym momencie. I to nawet to niewyobrażalne może dotykać zwykłych ludzi.
A czy można przyjąć, że Żydzi stali się takim ideologicznym kozłem ofiarnym, na którym Niemcy wyładowali frustrację za upokarzający traktat wersalski? Bo to jest dosyć popularna teoria.
Jest to popularna teoria, ale musimy też pamiętać, że antysemityzm był obecny w Europie już zdecydowanie wcześniej.
Otóż to.
W związku z tym nie możemy też dokonywać takich bardzo prostych i takich uproszczonych odpowiedzi, tak? Zresztą na przykładzie samego Pomorza możemy wskazać, także samego Stargardu, możemy wskazać bardzo wiele momentów, kiedy ten antysemityzm bardzo mocno zaczął gdzieś tam wypływać, dochodziło do bardzo negatywnych zdarzeń z udziałem Żydów. One nigdy nie miały przed takiego charakteru totalnego pogromu, jak w czasie II wojny światowej. I to zjawisko różni od innych. Natomiast niechęć towarzyszyła Żydom od zawsze.
Mimo to Polska jako kraj na przestrzeni wieków była kojarzona jako ostoja tolerancji właśnie, więc tutaj jest jakiś rozdźwięk.
Jest rozdźwięk oczywiście w takim potocznym tego rozumieniu, natomiast kiedy zaczynamy wchodzić w szczegół, kiedy badamy historię określonych sztetli, określonych miejscowości, określonych regionów, no po prostu bywa tak, że życie nie jest ani czarne, ani białe, tak? I w tych mikroświatach, w tych mikrohistorycznych światach znajdziemy przykłady i takich zachowań, i takich. Tak. Dla Niemiec, na obszarze których doszło do zagłady, tak naprawdę niemieccy Żydzi to byli ci pierwsi, wobec których zastosowano tą wielką przemoc i ten Holokaust się tutaj rozpoczął. Przez wiele, wiele stuleci byli częścią lokalnych społeczności, poważaną, szanowaną, byli sąsiadami najzwyczajniej w świecie, a jednak stało się.
Niemniej temat Holokaustu kojarzony jest przede wszystkim z II wojną światową, czy antysemityzmu bardziej jako takiego. Proszę powiedzieć, czy w trakcie II wojny świat wiedział o istnieniu obozów koncentracyjnych, czy bardziej funkcjonowały w jego oczach jako takie niepotwierdzone plotki zawsze? Bo relacje świadków, którzy to widzieli w czasach, gdy środki masowego przekazu działały nieporównywalnie słabiej, nie mogły chyba takiej społecznej świadomości zbudować.
To był obraz, w który trudno było uwierzyć. A to był obraz na tyle niewyobrażalny, że nawet wtedy, kiedy docierały informacje, bo przecież te informacje docierały, tak? Tutaj ogromną rolę odgrywał choćby polski wywiad, polskie siły zbrojne, które te informacje starały się przerzucać na zachód. To jednak opór, taki psychiczny opór przed wyobrażeniem sobie tak wielkiej tragedii, był na tyle silny, że rzeczywiście ta wiedza o Holokauście potrzebowała zderzenia z obozami koncentracyjnymi, potrzebowała tego styczniowego wejścia Armii Czerwonej do Auschwitz, zobaczenia tej rzeczywistości, tak jak ona wyglądała, no i później tego powolnego wysłuchiwania świadków. To tak jak pan powiedział na początku, że o Holokauście napisano już bardzo dużo. I napisano, i nakręcono filmów, i namalowano obrazów, i tak dalej, i tak dalej. I wydaje się, że mamy ten temat bardzo mocno zgłębiony, że już nic nowego, ale to jest nieprawda. To jest olbrzymia nieprawda, bo Holokaust tak naprawdę zabrał ze sobą pamięć świadków, bo zabrał tych świadków w większości. I wielu świadectw my nigdy nie usłyszymy, wielu zbrodni nigdy nie poznamy, bo nie mamy takiej możliwości.
Czyli trzeba po prostu pokoleń, żeby ten temat przepracować, na to wygląda.
W pewnym sensie tak. Jako taka społeczność europejska, która zetknęła się z Holokaustem, tak, bo Holokaust dotyczył Żydów, obywateli wielu krajów, potrzeba pewnych pokoleń, żeby ten temat w jakiś sposób tak dramatyczny przerobić. No pamiętajmy, że tak naprawdę odchodzą ci ostatni żyjący świadkowie, tak? W przyszłym roku będzie 75. rocznica zakończenia II wojny światowej. I tak naprawdę no już ostatni z ostatnich powoli towarzyszymy i w tej drodze dawania ich świadectw tego, jak ten czas rzeczywiście wyglądał.
A po wojnie przyszła chęć odwetu za nazistowskie zbrodnie. Procesy władz obozowych w Polsce, naczelnych zbrodniarzy hitlerowskich w Norymberdze, w późniejszych latach spektakularne akcje Mossadu, wywiadu izraelskiego, z których najsłynniejszą było schwytanie w Argentynie Adolfa Eichmanna, o którym pani wspomniała przed chwilą, uznawanego za jednego z głównych architektów Holokaustu. Świat musiał zdać egzamin z rozróżnienia krwawej zemsty od wymierzenia sprawiedliwości. Pani zdaniem zdał?
Oj, to jest takie pytanie z rodzaju tych, na które też bardzo trudno znaleźć odpowiedź. Przede wszystkim musimy bardzo jasno powiedzieć, że wielu ze zbrodniarzy nazistowskich nigdy nie zostało osądzonych. Że wymiar europejski, wymiar sprawiedliwości nie odrobił tej lekcji tak na 100% i tak całkowicie, tak? Że w wielu przypadkach być może było to niemożliwe. I jest konkluzja z tego bardzo taka przejmująca, bardzo negatywna, że tym wszystkim procesom, które się odbyły, najczęściej towarzyszyła taka linia obrony, która mówiła o wykonywaniu rozkazów. Która mówiła, to zresztą było świetnie widoczne w procesie Eichmanna, która mówiła o tym, że on nie uczestniczył w zbrodni osobiście. On nie podnosił swojej ręki, on fizycznie nie zadawał śmierci, tak? To jest śmierć zza biurka. Ja w swoim takiej pracy zawodowej i w badaniach archiwalnych, też dotykając tematów II wojny światowej, najbardziej przejmujący moment, w którym bardzo mocno do mnie dotarł ta wyjątkowość zbrodni II wojny światowej, ta wyjątkowość zbrodni dokonanej przez Niemców, to były dokumenty, ale nie dokumenty, które mówiłyby o egzekucjach, o wywózce do obozów koncentracyjnych. Ja takich dokumentów widziałam bardzo wiele. Najbardziej przejmujące były dokumenty, akty zgonów z zakładu psychiatrycznego, w którym wykonywano eutanazję. Kiedy przynoszono mi po kolei segregatory, kiedy widziałam tomy obejmujące, kiedy jeden segregator obejmował kilka przedwojennych lat z aktami zgonu, kiedy zaczęły się akta wojenne i do jednego roku miałam kilka segregatorów i kiedy kartkowałam kartki, nazwisko, przyczyna zgonu i czas zgonu i tak te kartki szły po kolei i tam godziny zmieniały się co 10 minut. No jakiejś trzeba biurokracji, jakiej trzeba ręki, by się nie zawahać, by wpisywać po kolei w akta zgonów pacjentów, że umierał z przyczyn naturalnych. Pierwszy o 8, drugi o 8:10, trzeci o 8:20, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To był jeden schemat stosowany przez cały okres wojny dla tego zakładu psychiatrycznego. To pokazuje, jak ta machina w tej wielkiej biurokratyzacji, w tym takim sprowadzeniu śmierci do, nie wiem, rzeczowości, do zabraniu jej w ogóle jakichś takich znamion humanitarnych, jak ta machina funkcjonowała.
A Holokaust w skali takiej naszej regionalnej, Pomorza, pani jako badacz na pewno natknęła się na jakieś ważne źródła, coś szczególnie panią uderzyło?
Ostatnimi czasy, kilka miesięcy temu miałam okazję odbyć rozmowę z kobietą, bardzo już wiekową panią, a która ma tytuł wraz ze swoimi bliskimi Sprawiedliwej wśród narodów świata. I ten tytuł otrzymała między innymi, bo nie tylko, za ratowanie rodziny Żydów niemieckich Żydów wywiezionych z Pomorza, ze Stargardu, rodziny Lewinów. Dla społeczności pomorskiej, nie tylko stargardzkiej, dla społeczności Szczecina, Stralsundu, Kołobrzegu, Koszalina, Stargardu, Suchania, Dobrzan, koniec tych światów żydowskich przyszedł w lutym roku 1940. A ta rocznica się nam zbliża wielkimi krokami. Noc z 12 na 13 lutego to jest noc, kiedy przeszło 1100 Żydów w transporcie deportacyjnym, zostało wywiezionych ze Szczecina i okolicznych miejscowości do Lublina i stamtąd przekazanych zostało do okolicznych gett, a ci, którzy przeżyli okres gett, a trafili ostatecznie do obozów koncentracyjnych na Majdanku, w Treblince, w Sobiborze. Wiele tych osób tego transportu nie przeżyło. A to jest taka bardzo ważna data. Ja myślę, że może do tej daty też wrócimy, bo ona zbliża się za parę tygodni. W stargardzkiej świadomości takiej historycznej bardzo słabo funkcjonuje. Ale to nie jest ani wina, powiedziałabym, historyków, ani wina mieszkańców, że nie mają tej świadomości. To po prostu tak układa się pamięć. Nie można pamiętać czegoś, czego nie było naszym udziałem. Tak? To jest rola nas, historyków, by o tych datach gdzieś tam przypominać. Co ważne, to była pierwsza deportacja Żydów z terenu Niemiec. Nazwana przez niektórych historyków wprawką do Holokaustu. Czyli takim przygotowaniem, taką próbą zobaczenia reakcji świata, czy świat będzie protestował i czy świat spróbuje zatrzymać tą zbrodnię.
I pamięć należy pielęgnować. Pamięć zwłaszcza o tej trudnej historii. Jolanta Aniszewska z Muzeum Archeologiczno-Historycznego była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.